I będziemy czytać z rozdziału 17 tej Ewangelii. 17 rozdział Ewangelii Łukasza. Przeczytamy od wiersza 20 do wiersza 37. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wiersz 20 do 37. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, oto tutaj jest albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest wśród was. Rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z nich Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was, oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca aż po drugi, tak i będzie Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili i budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Odpowiadając, mówiąc do niego, gdzie, panie? On rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. W tym 17 rozdziale widzimy, że Pan Jezus jest w drodze do Jerozolimy i tak to Pan Jezus zawsze robił, daje lekcje swoim uczniom. I w tym 17 rozdziale możemy zobaczyć takie cztery lekcje dla uczniów, ale również i dzisiaj dla nas. I ten pierwszy fragment z 17 rozdziału rozpoczyna się od tego, że Pan Jezus daje im lekcję na temat wybaczania. Wiecie, wiele już padło słów z tego tutaj miejsca. Wiele słów zapewne jeszcze padnie, ale zawsze jest pytanie, co my z tym robimy. Pan Jezus tutaj mówi, ja tylko przypomnę bardzo wyraźnie, jeśli by ktoś 7 razy 7 zgrzeszył, czyli 70 razy 7, prawie 500 razy, to czyli mamy mu zawsze wybaczyć. I nie ma tutaj żadnych wywodów robić, nie ma tutaj jakichś robić ustępstw, po prostu mamy wybaczać. Jako ludzie, na których całe zbawienie polega na tym, że nam zostało wybaczone, to i my mamy wybaczać. I to jest taka lekcja właśnie wybaczania dla uczniów, ale też i dla nas. Potem Pan Jezus te cztery wiersze mówi taką lekcję wierności. I to jest ten przykład, kiedy sługa zmęczony wraca z pola i czy on zaraz... Zapraszają go do kolacji, bo się mocno napracował. Nie, tam jest napisane, że nie. On w dalszym ciągu usługuje swojemu Panu, w dalszym ciągu robi to, co do niego należy, a potem dopiero może zadbać o siebie. A jeżeli to wszystko zrobi, to jeszcze ma mówić, jestem nieużytecznym naprawdę, bo tylko to, co mi zostało polecone, zrobiłem. I to on nam pokazuje, że wtedy, kiedy wydaje ci się, że służysz Bogu sam, wydaje ci się, że umówiliście się na jakąś pracę w zborze, czy jakąś misję, cokolwiek, i wszyscy zawiedli, zostałeś sam, napracowałeś się, nacharowałeś, miał być sprzątanie po majówce, zostało dwoje osób kiedyś, może tak było, i się czułeś taki, byłeś w tej dwójce i czułeś się taki, no tak, wszyscy poszli, ale muszę sprzątać. To Boże Słowo nam mówi, jak jesteś wiernym sługą, to masz nie narzekać, ale masz po prostu podziękować Bogu, że jeszcze ma zdrowe ręce, że możesz to zrobić za innych. Wiecie, to przewraca nam nasze życie, to przewraca nam nasze myślenie i to nam się nie podoba, ale to jest ta właściwa proporcja, jaka powinna być pomiędzy mną a moim Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego uczmy się być wiernymi, bo dopiero wtedy, jeżeli w taki sposób podchodzimy do życia, służby, dopiero wtedy jesteśmy wiernymi sługami. A komu się wyżalić, komu się wypłakać? Panu Jezusowi. Wypłać się Panu Jezusowi i może ubolewaj nad tym, jak jest, ale Pan Jezus cię wysłucha i On cię wzmocni i powie, dalej rób to, co robisz. Nie zniechęcaj się. Chociaż wszyscy zawalą, być tym jednym, który został. A potem następną lekcję Pan Jezus daje o wdzięczności. Pamiętamy ta historia, kiedy 10 trędowatych jest i Pan Jezus ich uzdrawia wszystkich. A potem jeden z nich wraca się i reflektuje i wraca do Pana Jezusa i mu dziękuje. I tu jest znowu taka lekcja dla nas, że mamy być wdzięcznymi za to, co mamy. Nie patrz na drugiego, że ma więcej od ciebie, ale być wdzięczny Bogu za to, co masz. Być wdzięczny za te małe, które dla Boga, jeżeli będziesz miał właściwą motywację i właściwą postawę, będzie czymś wielkim. Może dużo więcej by znaczyło tego, który ma wiele, a nie potrafi dziękować. I to nas uczy właśnie o tym, że powinniśmy Panu Bogu dziękować. A ta ostatnia lekcja, to się zbiega z tym też, co i na studium, żeśmy rozważali w czwartek ostatnio, zresztą brat w czwartek przywitał nas, mówi, czy jesteśmy przygotowani. I wiecie, i to, ta czwarta lekcja dla nas, to jest właśnie o bycia gotowym. Czy jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Kiedy przychodzimy do 20 wiersza, Pan Jezus, faryzeusze dużo pytali, często chcieli Go podchwycić. I tutaj Pan Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. My o tym wiemy z Bożego Słowa, że faryzeusze, uczeni w Piśmie, dobrze wiedzieli o tym, że nastanie Królestwo Boże, Królestwo milenijne, tysiącletnie, i oni to dobrze wiedzieli o tym. I Pan Jezus tutaj nie zaprzecza, ale niejako ich uwagę odwraca i koncentruje na czymś innym. I mówi Pan Jezus tutaj, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. To jest ostatnia droga Pana Jezusa do Jerozolimy. W czasie tej 3,5-letniej służby Pana Jezusa prawdopodobnie był 3 razy tam. O 3 świętach Paschy czytamy. I kiedy On przychodzi tam do Jerozolimy, kiedy jest w drodze do Jerozolimy, właśnie faryzeusze zadawają mu to pytanie. A to już było po rozmowie Pana Jezusa z Nikodemem, przed przedstawicielem Sanhedrynu, tych Rady 70. I już Pan Jezus im pokazał, że tu chodzi, w tym Królestwie Bożym, chodzi o coś więcej. Chodzi o Twoje serce. Chodzi o zmiana myślenia, chodzi o nowo zrodzenie, chodzi o metanoję. I Pan Jezus Chrystus od razu kieruje ich na te duchowe. Oni myślą o tym fizycznym, ziemskim królestwie, które Pan Jezus ma ustanowić, a Pan Jezus przemówi na sprawy duchowe. Tak samo jak i nas dzisiaj kieruje na sprawy duchowe. I zawsze była ta tęsknota, aby i do dzisiaj jest ta tęsknota, aby czekać na znaki, na cuda, aby się coś działo, bo tam jest Pan Jezus. I Pan Jezus tutaj ich praktycznie ostrzega, aby o tym nie myśleli. Przyjdą takie czasy, kiedy będą coraz więcej widzieć znaków i cudów i kiedy będą mówić, oto tu jest, oto tam jest Chrystus, ale wy za tym nie idźcie. Pan Jezus tutaj mówi coś, pokazuje na coś innego. Pan Jezus pokazuje, że kiedy On przyjdzie, to będzie miał wymiar uniwersalny, globalny. To nie, że będzie tam, a tam go nie będzie. Przy Jego przyjściu, tym drugim, to będzie cały świat, to będzie widział. I Pan Jezus mówi, że to będzie nagle, niespodziewanie w jednym momencie. I dopiero wtedy wszyscy zobaczą, wszyscy. A dzisiaj przez całe wieki, przez całe lata są ludzie, którzy mówią, tam jest Chrystus, ja jestem Chrystusem, ja jestem Mesjaszem. I tak było zawsze i tak na pewno będzie. W 25 wierszu Pan Jezus mówi, ja muszę być, Pan Jezus przedtem musi wiele wycierpieć, Mesjasz, i być odrzucony przez to pokolenie. Chwała Bogu za to, że my jesteśmy już o krok dalej. Pan Jezus już wycierpiał, dzisiaj żeśmy też to po raz kolejny sobie wspominali, Jego cierpienia, Jego pamiątkę, to co On właśnie uczynił. Pan Jezus musi wiele cierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. I teraz Pan Jezus w tym fragmencie mówi o ważnej rzeczy. Jest tu taki zwrot w 26 wierszu, który będzie się tutaj powtarzał parę razy. Jak było, tak będzie. Jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. I potem Pan Jezus mówi historię, przypomina nam historię Noego. Jedli, 27 wiersz, jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Kiedy przypomnimy sobie czasy Noego, kiedy przypomnimy sobie, co Słowo Boże mówi o tych czasach, to jest ten, w 6 rozdziale Genesis jest napisane, w 5 wierszu, że gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli, dążenia jego serca są ustawicznie złe, czyli egoistyczne, postanowił Pan, że zniszczy całą ziemię. Bo ziemia jest pełna nieprawości, zniszczę ją wraz ze wszystkimi i tym, co tam jest na ziemi. Ale jest oczywiście tam nadzieja. Noe znalazł łaskę w oczach Bożych, czytamy w Bożym Słowie. I dlaczego Pan Jezus, to już te słowa mówi teraz do uczniów, nie do faryzeuszy, właśnie przypomina im to, dlaczego On im to mówi. Kiedy czytamy na te słowa, to Pan Jezus coś im przypomina. Wiecie, kiedy zastanawiamy się, dlaczego Pan Jezus mówi o czymś, co jest normalnym. Pan Jezus mówi, tak jak w czasach Noego jedli, jedzenie jest potrzebne. Pożywienie jest potrzebne dla naszego organizmu, abyśmy mogli normalnie funkcjonować i wzrastać. Jedli, pili. Picie jest potrzebne, ponieważ aby nawodnić organizm, potrzebujemy spożywać płyny. Jedli, pili, żenili się. Przecież małżeństwo to ustanowił Pan Bóg. Tutaj nie czytamy o jakichś takich złych rzeczach, które były w tamtym okresie, były w tamtym czasie, zresztą o tym czytamy. Dlaczego te rzeczy, jedzenie, picie, wychodzenie za mąż, żenienie się, Pan Jezus tutaj wymienia w tej historii, w tej nauce dla uczniów. Dlaczego On o tym mówi? Dlaczego te rzeczy niejako spowodowały potępienie tych całej ludzkości? Bo ich myślenie, ich dążenie było egoistyczne. Tam nie było miejsca dla Boga. My sobie sami poradzimy. Bóg był niedopuszczony do życia w tym społeczeństwie. Ponieważ bez Boga nam się dobrze powodzi. Oni nie nienawidzili Boga. Oni nawet mówili, że być może on jest. Ale on był dla nich niepotrzebny. Niezręcznie było o nim mówić w towarzystwie. Niezręcznie o nim było w ogóle wspominać. Przecież nam się dobrze powodzi. Bez niego my sobie dobrze poradzimy. Oni tak naprawdę zapomnieli o Bogu, czytamy tutaj. A tak bardziej trafnie, to oni go zupełnie zignorowali. Czyli nas nie obchodzi. On nie ma wpływu na nasze życie. Dlatego też nie wpuszczali go do swojego życia. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe zaczął mówić. Noe zaczął głosić. Noe zaczął mówić, że przyjdzie na świat potop, że przyjdzie sąd, przyjdzie potępienie wszystkich. Wszyscy zginiecie, jeżeli się nie pamiętacie, jeżeli nie wrócicie do mnie. Wiecie, i oni to słuchali. Oni to słuchali. Ale wiecie, tak jak zawsze, mieli wymówki. Jestem bardzo zajęty, nie mogę, Noe, cię posłuchać i ci pomóc nawet w tej twojej budowie, ponieważ ja mam swoje życie, ponieważ ja mam swoje obowiązki, ponieważ ja mam dom do wykończenia, ponieważ ja mam interes, który dobrze mi idzie. Ja naprawdę nie mam czasu, ci pomóc. Ja muszę zajmować się moją rodziną, moimi dziećmi. Wiecie, człowiek zawsze miał wiele wymówek i ludzie na pewno mieli wymówki w czasach Noego. Oni byli innymi, zupełnie nie byli innymi, byli takimi samymi jak my. Jak tylko więcej będę miał, zarobię, będę miał więcej spokoju, to wtedy ci pomogę. Wiecie, i tak było. I mijał dzień, mijały dwa dni, tydzień, miesiąc, rok, 5 lat, 10, 120 lat minęło. I przez te 120 lat nie znalazł się człowiek, oprócz Noego z rodziną, 8 osób, które by na Boży głos odpowiedzieli. Tak mówi Boże Słowo. To jest niesamowite. Tak im było dobrze. Tak im było dobrze bez Boga. Ale Bóg ich ostrzegał. Bóg ich ostrzegał. Nie było czasu. Plany, inwestycje, życie, rodzina, żona, kochanka. Było wiele, wiele innych spraw. A potem się stało. Potem kropla pojawiła się. A potem więcej kropel. A potem mały deszczyk. A potem ulewa. I wtedy zaczęli biec do arki, do Noego. Noe, proszę, otwórz, ale drzwi zamknięte. Być może Noe chciał pomóc. Ale to Bóg zamknął drzwi. I dlatego było to niemożliwe. A potem przyszła jeszcze większa ulewa. Oberwanie chmury i potop. I wszyscy zginęli. Tak mówi nam Boże Słowo. Tak mówi nam Boże Słowo. Jak ta woda zbierała, jak już prawie dosięgała ich, czy oni wtedy myśleli o tym, że tam muszę dom skończyć, czy tam muszę jeszcze pojechać, aby zarobić, czy tam muszę jeszcze być w jakiejś imprezie, czy jakiś interes prowadzić? Nie, wtedy było za późno. Oni już wtedy nawet o tym nie myśleli, ale widzieli, jak to się mówi, śmierć w oczach. Bez Boga. Ich serce było tam, gdzie ich skarb. Biblia mówi, Pan Jezus mówi, tam będzie twoje serce, gdzie jest twój skarb. Wiecie, straszna historia. Nie było czasu, nie było zainteresowania Bożymi sprawami, nie było pasji dla Boga. W ogóle Bóg był gdzieś na marginesie życia. Wiecie, tak może być dzisiaj z nami. Tak może być dzisiaj z nami, tak może być z każdym z nas. Wiecie, jak to popatrzymy, nie osądzajmy nikogo. Popatrzmy sami na siebie. Jak popatrzymy na nasze życie. Czy w ogóle postawiłem Boga w moim życiu? Czy w ogóle zainteresowałem się Nim? Czy On w ogóle jest moim Bogiem i Zbawicielem? A jeżeli tak, to w jaki sposób spędzam życie? Tydzień temu słyszeliśmy o pasji dla Chrystusa. Ja się z tym nie zgodzę, że ta pasja jest tylko na początku. Ta pasja może być cały czas. Oczywiście ona się będzie zmieniała. Czasami będzie się nasilała, czasami będzie słabsza, ale ona będzie cały czas. I życzę tej pasji każdemu jednemu z nas, abyśmy żyli pasją dla Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jak to pomyślimy, tak powiedziałem, nie osądzajmy, ale popatrzmy, czy w naszym kraju, czy nawet tutaj w naszej wiosce, czy ludzie żyją Bogiem, czy my żyjemy Bogiem, czy On jest centrum naszego życia, czyli On jest tym Panem, a ja jestem sługą, niewolnikiem. Czy tak jest w naszym życiu? Tak powinno być. Co tak naprawdę dzisiaj jest przejęty Bogiem? Kto się interesuje Bogiem? Jeżeli wybierasz w czasy, jeżeli wybierasz nawet pracę, jeżeli wybierasz poważniejsze rzeczy, żonę, męża, modlisz się o to, to czym się kierujesz? Czym się kierujemy? Powinniśmy się kierować Panem Jezusem, który daje nam nowe życie. 28 wiersz. Podobnie też było za dni Lotach. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Cóż, to jest więcej rzeczy dodanych. I znowu jeszcze raz. To wszystko są dobre rzeczy. Tutaj dochodzi jeszcze kupowanie, sprzedawanie. Jest normalną rzeczą, że handel, biznes jest potrzebny. Gdyby nie było takich ludzi, gdyby nie było, no to naprawdę byśmy byli bardzo, bardzo, bardzo ubodzy przez to. Ale to jest potrzebne, aby w ogóle życie funkcjonowało. To wszystko musi być. I to nie są rzeczy naganne. Absolutnie nie. I Pan Jezus tutaj tak nie mówi. Jednak handlowanie, kupowanie, budowanie, abyśmy mieli gdzieś mieszkać, jest to wszystko rzeczy potrzebne i to są rzeczy, które są dobre. To jednak dlaczego tutaj Pan Jezus nie wymienia tego, co się działo tam w Sodomie i Gomorze? Przecież tam była taka perwersja, takie zboczenie, no niesamowite. Pamiętacie, jak aniołowie przyszli, aby ratować rodzinę Lota, to mieszkańcy przyszli pod dom, wtedy w tym czasie aniołowie się materializowali, czyli przyjmowali, byli ludźmi tak jak i my, wyglądali tak jak i my, to przyszli z tego miasta ludzie i chcieli współżyć z nimi, homoseksualiści. Takie tam było życie, ale tutaj Pan Jezus tego nie mówi. Znowu mówi o rzeczach takich dobrych, rzeczach właściwych. Dlaczego? Bo tam było podobnie. Korzeniem zepsucia Sodomy i Gomory był egoizm ludzi. Boga nie dopuszczali do swojego życia. Oni czcili samych siebie. Nie było miejsca na Pana Boga. Nie myśleli o wieczności, o Bożych sprawach. Taka dewiza to żyć chwilą, brać to, co można wycisnąć z życia. Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. I mieli powodzenie. Wychodziło im. Dobrze im wychodziło. I bez Boga. W Genesis, w 19 rozdziale czytamy taki wiersz, gdzie ta historia jest napisana. Kiedy aniołowie chcieli uratować całą rodzinę Lota, to tam jest taki wiersz w 19 Genesis, 1 Mojżeszowa, 19-14. Wstańcie, wyjdźcie z tego miasta, 14 wiersz, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. Wszystko tak dobrze szło, wszystko było tak bardzo dobrze, że oni się wyśmiewali z tego. No ale przecież nam się dobrze powodzi. Gdzie tam jakieś zniszczenie Sodomy, przecież to jest normalne życie. Przecież to powinniśmy robić. Wszystko się rozwijało. Wszystko dobrze prosperowało. A ty mówisz, że mamy uciekać? Nie. I wiecie, wydawało się im, że żartuje. Sodoma i Gomora zostały zniszczone dlatego, że tam było zepsucie. Ale tam było też mnóstwo ludzi, którzy nie brali udziału w tych takich wielkich grzechach. Którzy może nie kradli, może nie zabijali, może nie uprawiali takiego bezwstydnych rzeczy. Ale oni też nie mieli Boga w swoim życiu. Oni nie dopuszczali Pana Jezusa do swojego życia, byśmy dzisiaj to powiedzieli. Dlatego w 29 wierszu czytamy, że przyszła kara. Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Potępienie, kara nadeszła, zniszczyła wszystkich. W 30 wierszu tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Nie powiedziałem tego na początku, mówię teraz. Oczywiście Pan Jezus idzie z uczniami. Te słowa tu są w pierwszym odniesieniu, w pierwszej kolejności do Żydów, do narodu żydowskiego. I dlatego Pan Jezus mówi o tym drugim przyjściu na ziemię, kiedy właśnie wszyscy Go zobaczą, przyjdzie On w chwale i wtedy, aby właśnie osądzić, a potem ustanowić królestwo tysiącletnie. I dlatego tutaj jest napisane, że Pan Jezus mówi, tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Nic się nie zmieni. Jak było, tak będzie. Czy dzisiaj może chociaż do tych wydarzeń drugiego przyjścia Pana Jezusa jeszcze troszkę brakuje, ale możemy widzieć to po znakach, że nie jest daleko, to czy nie można dzisiaj powiedzieć, tak było, tak jest? Może powiem nie zupełnie. Chyba dlatego, bo jest Kościół. Chyba dlatego, że Duch Święty jeszcze, Parakletos, o którym dzisiaj dużo słyszeli, on jest ciągle na ziemi. I dlatego jest Kościół, ci, którzy czczą Jezusa, ci, którzy chcą żyć według Bożego Słowa i żyją. I dlatego może nie jest zupełnie tak, że tak było, tak będzie, ale tak będzie. Tak będzie wtedy, kiedy właśnie Duch Święty zostanie zabrany, kiedy Kościół zostanie zabrany. Ale o tym na zakończenie. Te słowa są nie tylko do Żydów, ale te słowa dzisiaj głosimy w niedzielę w Palowicach i te słowa są dla Kościoła, dla nas. Ponieważ nauczanie Pana Jezusa Chrystusa, chociaż w Ewangeliach Kościoła nie znajdziemy i Go tam nie ma, jest tylko zapowiedź Kościoła, ale też te słowa, nauczanie Jezusa Chrystusa i dzisiaj nas Kościół też dotyczy, dlatego to dzisiaj też je czytamy. Dlatego popatrzmy na nasze życie. Ile w nas jest pasji dla Pana Jezusa? Czy moje życie jest skoncentrowane na Bogu? Czy na czymś innym, na kimś innym powinno być na Bogu, na Panu Jezusie Chrystusie? Czy jesteś idolem samego siebie? Jeszcze raz, zniszczenie ludzi z czasów Noego, zniszczenie Sodomy i Gomory, całej populacji ludzi było dlatego, ponieważ oni umiłowali siebie. Oni kochali siebie. Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, 6 rozdział, 9 wiersz, pisze, że którzy wiele złych rzeczy ludzie czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, którzy zabijają, cudzołożą, ale tam też napisane bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeżeli nie dopuszczasz Boga do swojego życia, jeżeli jesteś Panem swojego życia, to jesteś bałwochwalcą. Dlatego Królestwa Bożego nie odziedziczysz. 31 wiersz. Tak będzie w owym dniu. Jeśli ktoś w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać, a kto nie będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Pytanie jest, czy jako Kościół my wiemy, że zanim te wszystkie złe, niesamowite, niedobre wydarzenia się będą dziać, to Kościół zostanie zabrany. I chwała Bogu za to, że zostanie zabrany. I pamiętajmy o tym, że kiedy Chrystus przyjdzie po nas, to nic ze sobą nie weźmiemy. Nic, absolutnie nic. Dlatego to nasze patrzenie na te rzeczy, co są wokół nas, powinno być troszkę inne. Powinno być właściwe. Nie powinniśmy się przywiązywać do tych materialnych rzeczy, które są. Powtarzam, one są potrzebne do tego, aby się poruszać, aby żyć, funkcjonować, budować, mieszkać. Ale nie przykładajmy do tego rzeczy, bo nic ze sobą nie weźmiemy. oddanie dla Bożej sprawy ma być tak duże, że niczego nie będę żałował w chwili, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Jestem gotowy, aby odejść. To jest moja postawa. Siedzimy tutaj, no nie, Samek, za półtora miesiąca ślub. Nie ty. Za półtora miesiąca ślub. A dzisiaj Pan Jezus może przyjdzie. I nie zdążysz z Emilką się pobrać. Wiecie, to umiłowanie przyjścia ma być tak mocne w nas, że mi mówi, Panie, ale jeszcze troszkę nie. Jeszcze tam muszę. No tak chciałbym, nigdy nie byłem na wczasach. Chciałbym pojechać na takie fajne wczasy jakieś zagraniczne. Wiecie, Panie, tak za miesiąc. Wiecie, każdy z nas nie potrafimy tak. Ja chciałbym tak, ale nie potrafię, naprawdę. Bo tam chciałbym się cieszyć jeszcze z Teosia. Chciałbym jeszcze to. Wiecie, ale to powinno być takie mocne, że dzisiaj, teraz, Panie, zabierasz mnie, nie żałuję niczego. Tak pięknie tu mamy. Chciałbyś jeszcze pożyć. Ale to umiłowanie przyjścia powinno być tak mocne, że to wszystko powinienem zostawić. Jest to trudne, ale możliwe, kiedy będziemy blisko Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy te oddanie do Bożej sprawy będzie mocne, to będziemy gotowi w stanie zostawić właśnie wszystko. I słuchajcie, jeszcze na koniec, ten 32 wiersz, trzeba o tym powiedzieć. Pan Jezus mówi, wspomnijcie żonę Lota. Pan Jezus nie mówi, słuchajcie, pamiętajcie na życie Sary. Pamiętajcie na Rut, jak ona była wierna Bogu, którego praktycznie nie znała. Pamiętajcie na Esterę, jak ona tam się zachowała, chociaż była królową. Pamiętajcie na Hannę i byśmy mogli powiedzieć, nie, ale on nam nakazuje pamiętać kobietę, której imienia nie znamy. On tutaj, Pan Jezus chce, abyśmy pamiętali kobietę, która przegrała, która nie została wyratowana. I to jest ostrzeżenie dla nas, którzy dzisiaj w tym miejscu jesteśmy, abyśmy nie minęli się ze zbawieniem. Aby zbawienie, jak to się mówi, nie przeszło obok nas. Co się z nim stało? Stała się słupem soli. Sól w Biblii mówi o wpływie. Wiecie, i tym, czym ona powinna być dla swojego życia, w tym sensie duchowym, powinna mieć wpływ na innych, to ona się stała w sensie materialnym, kiedy życie jej zostało zabrane. Jest to takie ostrzeżenie przed niewłaściwym wyborem w życiu, przed niewłaściwymi wyborami w życiu. Bo można wybrać drogę, która prowadzi do destrukcji, która prowadzi do zniszczenia. Niewiele wiemy o niej. Nie wiemy, jaki miał wpływ na życie Lota, na jego decyzje, które nie zawsze były dobre. Ale my wiemy o tym, że kobiety mają wpływ na mężczyzn i mocny. Być może te słabe momenty w życiu Lota nie ma usprawiedliwienia. Powinien chłop wziąć życie w swoje ręce i postępować według tego, jak Bóg go prowadzi. Ale czasami człowiek może ulegać. I wspominając żonę Lota, należy pamiętać, że można oszukiwać samego siebie. Że może się wydawać, że jesteś zbawionym. Może się wydawać, że wszystko jest w porządku, że masz wiarę. Może się wydawać, że żyjesz okej. Ale nie żyjesz. I to życie jest w sprzeczności z tym, co mówi Biblia. Dzisiaj są takie, może w naszych rodzinach, takie zupełnie niezrozumiałe rzeczy. Ludzie nie wierzą w Boga, ale chcą, aby to dziecko wychowało się po chrześcijańsku. Jeżeli ty nie wierzysz w Boga, to co chcesz swojemu dziecku pokazać? Tradycje, przyzwyczajenie? Ty masz być przykładem dla swojego dziecka. Ty masz być przykładem w życiu, w pobożności i w tym wszystkim. Apostoł Paweł ostrzega, że możesz przybierać pozór pobożności, ale twoje życie może być zaprzeczeniem tej mocy. I mamy tak nie żyć. Żona Lota ostrzega nas przed tym, że Pan Jezus mówi, wspomnij na nią. Może ci się wydawać, że jesteś blisko zbawienia, a jednak zostać pozostawionym. Możesz chodzić do najlepszego zboru, a nie być zbawionym. Możesz słuchać dobrych kazań, nie być zbawionym. Bo żeby być zbawionym, to musisz popatrzeć na Jezusa, na krzyż i na Golgotę. Pan Jezus mówi, abyśmy wspominali żonę Lota i mówi nam, że przez to, że nie można zwlekać, nie można ociągać się. Pewnego dnia zamknie drzwi, już nie będzie możliwości. Czasami może być śmierć niespodziewana. Czasami może być sytuacja nieplanowana i będzie za późno. Nie będzie drugiej szansy. Ta druga szansa, trzecia, czwarta, dziesiąta, setna jest dzisiaj, póki żyjemy. Ale potem już nie będzie. Dlatego jest ten słynny głos. Dziś, jeśli usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca, ale przyjdź do Jezusa i oddaj się Jezusowi. Wspominając żonę Lota, mamy też pamiętać o tym, że nieposłuszeństwo spotka się z karą. Było, aniołowie powiedzieli, nie oglądaj się. Nie oglądaj się wstecz, lecz żona Lota obejrzała się. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszysz, nie ma dla ciebie ofiary. A straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jeśli dużo słyszysz, a nie idziesz za Jezusem Chrystusem, to spotkasz się z karą, tak mówi nam Boże Słowo. I ostatnia rzecz, patrząc na żonę Lota, możemy widzieć, że można bardzo łatwo odwrócić uwagę od tego, co najważniejsze. Być zajętym wszystkim innym, poświęcać całe swoje życie, swój czas na coś, co tak naprawdę nie ma żadnego wiecznego wymiaru. Nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o twoją przyszłość. Żona Lota przypomina nam, że można być tak bardzo pochłoniętym tym, co tu i teraz. Że całą energię zużywam na to, aby mieć, aby posiadać, aby używać, aby cieszyć się z życia, całą garść do życia. A energia, która ma być zużyta do tego, aby świadczyć o Jezusie swoim życiem, jest właśnie zmarnowana i zniszczona. Nie marnujmy naszej energii na to, co nie ma wiecznej wartości, ale róbmy to, co jest właściwe, co jest to, co się będzie liczyło przed tronem Ojca, kiedy się z Nim spotkamy. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka, że cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkody mu poniósł. Bo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Dlatego warto umrzeć, aby żyć. Bo dopiero wtedy będziesz żył wiecznie. A można żyć, a tak naprawdę być umarłym dla Boga. I my o tym wiemy, bo tak mówi nam Boże Słowo. Dlatego wspominając żonę Lota, musimy uważać na to, co jest dla nas najważniejsze w naszym życiu. 34 wierszu Pan Jezus mówi nam te znane bardzo słowa, że tej nocy będą dwaj na łożu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. I my, chrześcijanie, często używamy to jako przykład zabrania Kościoła, ale my wiemy, że w tym fragmencie, kiedy Pan Jezus mówi do Żydów, oni to rozumieli, chodzi właśnie o ten okres, ten czas. Przed tysiącletnim królestwem, kiedy Kościół zostanie zabrany, kiedy na ziemi nastanie wielki ucisk, 7 lat wielkiego ucisku. I dlatego, jak było za dni Noego, tak będzie przyjdzie Syna Człowieczego, tak będzie jeszcze gorzej niż dzisiaj jest. Bo dzisiaj powiedziałem, jest Kościół. Będzie tak dlatego, ponieważ Duch Święty zostanie zabrany. Duch Świętego nie będzie. To będzie 7 lat, kiedy zło będzie się szerzyć niesamowicie. I dlatego w tym czasie Pan Jezus powiedział, będzie dwóch. Jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Jeden będzie wzięty na sąd, a drugi będzie pozostawiony na panowanie razem z Bogiem i Kościołem w tysiącletnim królestwie. I tak nam mówi ten fragment Bożego Słowa. A potem w 37 wierszu Pan Jezus kończy ten fragment takim trudnym do zrozumienia słowem. Gdzie, Panie? A Pan Jezus mówi, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Jest to obraz zgniłej cywilizacji w tamtym czasie. Będzie sąd, będzie potępienie. ale ludzie będą pozostawieni do panowania z Bogiem, z Jezusem Chrystusem w tysiącletnim królestwie. Taki fragment trudny, nie chcę powiedzieć, że smutny. Widzicie, Noe znalazł łaskę w oczach Pana. My tutaj siedzimy, myśmy znaleźli łaskę w oczach Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wybawieni. Myśmy dzisiaj świętowali właśnie tą wspaniałą uroczystość. Pan Jezus oddał swoje życie, abyśmy mogli żyć. Myślę, że to nie jest jakieś smutne dla nas. Apostoł Paweł powiedział, że smutek światowy sprawia śmierć. Ale smutek według Boga sprawia upamiętanie. Jeżeli tutaj jesteś i czujesz zakłopotany tymi słowami, bo tak naprawdę badasz siebie i wiesz, że nie wszystko jest okej, no to jest ten smutek, niech to będzie smutek według Boga, kiedy doprowadzi do tego upamiętania. Kochani, żyjemy w XXI wieku. Żyjemy w czasach, które zmierzają ku końcowi. Jak to dobrze być w Kościele Jezusa Chrystusa. Jak to dobrze być wybawionym przed tym wszystkim, co czeka ten świat. I myślę, że masz Jezusa Chrystusa, nawróciłeś się, chodzisz z Bogiem, to ten fragment tylko przypomniał nam i taka wdzięczność powinna płynąć z naszego serca, jak to dobrze, że jestem po drugiej stronie. Jak to dobrze, że jestem Bożym dzieckiem. Kochani, żyjmy Bogiem, cieszmy się społecznością, cieszmy się Chrystusem. Naprawdę mamy takie dobre możliwości, aby świadczyć o Bogu, aby żyć w rodzinach, aby być przykładem dla innych, aby pomagać sobie nawzajem. Inni przyjeżdżając tutaj do nas, myślą, że to jest niebo, tak mówią nawet. A ja się czuję zakłopotany, bo znam swoje życie i wiem, ile jeszcze mógłbym zrobić dla Jezusa Chrystusa, gdyby jeszcze się mógł więcej poświęcać dla Bożej sprawy. I to mnie mobilizuje. To mnie peszy, ale mobilizuje. I kochany bracie, kochana siostro, życzę Tobie z tego całego serca, abyśmy żyli Chrystusem, abyśmy nie marnowali dni, bo czas jest bliski. Nie martwmy się, jak ktoś z nas, bliskich członków Kościoła odchodzą. Oni odchodzą do Jezusa Chrystusa. Tak, mamy się martwić tymi, którzy jeszcze żyją i którzy nie są własnością Chrystusa. A nad tymi, którzy odeszli, widzicie, już też nie, ponieważ Bóg zadecydował. Bóg zadecydował, a zbawienie nie zależy od nas. Bóg jest dawcą zbawienia i On to zbawienie daje. Dlatego nie oskarżajmy się, żeśmy komuś nie zaświadczyli, nie zdążyli, bo to należy do Pana Boga. Dla mnie to nie było słowo, które mnie zasmuciło, ale cieszę się, że Jezus Chrystus za mnie umarł, że są Bożą własnością. I myślę, każdy z nas może to odnieść do swojego serca. Nie jesteśmy doskonałymi, ale po prostu idziemy w tym życiu. Potykamy się, wstajemy, idziemy dalej. I życzę, aby każdy z nas właśnie żył tak dalej w swoim życiu. I jeszcze raz powtarzam, żyjmy Bogiem, pielęgnujmy społeczność. Niech świat widzi, że można żyć w XXI roku miłością Chrystusa. Można żyć dla siebie i dla innych. I jeżeli można prosić, zaśpiewajmy pieśń jeszcze raz. Tak jakim jestem, nie mam nic.